Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry Państwu, a moim Państwa gościem jest Tomasz Nestorowicz, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Nowej Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od Funduszu Odbudowy. Już 22 państwa Unii Europejskiej dokonały ratyfikacji tego funduszu i Polska będzie jednym z ostatnich państw, jakie tej ratyfikacji będzie dokonywać. To słowa wiceministra Funduszu i Polityki Regionalnej Waldemara Budy, który informował o spotkaniu z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Jak pan ocenia zachowanie w tej sprawie Platformy Obywatelskiej? Czy w Senacie mamy próbę blokowania ratyfikacji Funduszu Odbudowy?
To znaczy, Platforma jest w dosyć ciężkiej sytuacji, dlatego że moim zdaniem troszeczkę się zapędziła sama w kozi róg, bo z jednej strony przez wiele lat w realiach Polski przynajmniej była jedną obok SLD z bardziej proeuropejskich partii tutaj na polskiej scenie politycznej i nagle się okazało, że zagłosowała, no można powiedzieć, stanęła w jednym szeregu razem z konfederatami, którzy są ewidentnie eurosceptyczni. To zresztą doprowadziło do wielu napięć w łonie Platformy. No tutaj muszę wspomnieć choćby o ostatniej sytuacji i wystąpieniu z Platformy pani Róży Thun. Więc to wszystko pokazuje, że rzeczywiście tutaj jest dużo napięć. No ja mam nadzieję, że ta ratyfikacja tutaj przejdzie bez żadnych problemów, że rzeczywiście nie będzie tutaj żadnej obstrukcji, bo trzeba pamiętać o tym, że jest to plan europejski. I moim zdaniem przy tego typu sytuacjach polityka wewnętrzna, rozgrywki wewnętrzne nie powinny być jakimś tam, tak to określmy, zakładnikiem.
No ale Platforma nie tyle postanowiła się tylko wstrzymać od głosu, ale też gdy usłyszała, że Lewica będzie głosować za ratyfikacją Funduszu Odbudowy, zaczęła się krytyka i mówiono, że Lewica nie powinna współpracować z PiS w sprawie Funduszu Odbudowy, bo opozycja powinna mówić w tej sprawie jednym głosem. Tak przynajmniej takie rady dawała Lewicy Katarzyna Lubnauer.
To znaczy, może powiem w ten sposób. To jest trochę taka dziwna sytuacja, bo można odnieść wrażenie, że społeczeństwo polskie stało się pewnego rodzaju zakładnikiem. Niezależnie od tego, jak się zakończy ta sytuacja, trzeba pamiętać o tym, że te pieniądze całkiem poważne są niezbędne Polakom i polskiej gospodarce. I tak naprawdę dyskusja przebiegająca przez linię, jak zablokujemy pieniądze, no to może zmieni się rząd, moim zdaniem jest bardzo naiwna, dlatego że po pierwsze, jeżeli chcemy zmienić rząd, no to jest do tego póki co mechanizm demokratyczny, wystarczy przekonać Polaków. Po drugie, fizycznie konsumpcja tych środków przynajmniej dużej części będzie miała miejsce prawdopodobnie po kolejnych wyborach, aczkolwiek są tutaj takie chęci w Europie, żeby jak najszybciej ten proces uruchomić.
Czyli wystarczyłoby wygrać wybory i potem można tymi pieniędzmi dysponować.
No ja do tego tak podchodzę, dlatego że załóżmy, że rzeczywiście Lewica się zachowuje nieracjonalnie, tak, i na złość PiS-owi i Polakom głosuje przeciwko. Do Polski te środki nie trafiają. Przy okazji załóżmy też taki scenariusz. Mamy zablokowane środki unijne, no i co dalej? To jest trochę jak w szachach, trzeba zawsze się zastanowić, co ma być na końcu. Ja uważam, że tutaj nadzieje pana Budki na to, że udałoby się zmienić rząd, że stworzono by jakiś rząd techniczny, rząd specjalistów, to są mrzonki, dlatego że jeżeli by takie fizycznie możliwości polityczne były, to one mogłyby się zadziać z dnia na dzień, bo to jest tylko kwestia dogadania się i stworzenia wystarczającej siły politycznej w parlamencie. Nie wiem, jak trzeba by było siły w parlamencie policzyć, żeby coś takiego wyszło. No, jakkolwiek bym ja nie liczył, niestety nie wychodzi mi taki układ, w którym PiS zostaje odsunięty od władzy. A tutaj było za duże ryzyko zabawy, takimi zapałkami trochę na stacji benzynowej, bo troszeczkę tak to wyglądało. I tutaj moim zdaniem, niezależnie od tego, jak to było oceniane później przez Platformę, Lewica postąpiła racjonalnie.
Co ma też przełożenie pewnie w sondażach wyborczych.
Znaczy, wie pan co, ja wychodzę z założenia, że jeżeli się idzie do polityki, to trzeba mieć też jakąś wizję państwowo-twórczą. Jeżeli my będziemy szli tylko przez pryzmat słupków i tego, jak nasze dane działania są w danym momencie odbierane, to tak naprawdę my nigdzie nie dopłyniemy, bo to by trochę przypominało sytuację, w której kierując statkiem, kapitan cały czas by słuchał na zmianę zdania kolejnych osób, to w końcu by się okazało, że pływamy w kółko. Mamy jakąś wizję państwowo-twórczą. PiS, czy nam się to podoba, czy nie, wygrał z jakąś wizją państwowo-twórczą, uzyskał poparcie społeczne. Jeżeli chcemy to zmienić, to moim zdaniem demokratycznym sposobem zmiany jest przekonanie po prostu Polaków do innej wizji, innego spojrzenia na to, jak państwo ma funkcjonować i wygranie wyborów.
A ta wizja pojawia się przy okazji prezentacji Polskiego Ładu. Jak pan ocenia założenia Polskiego Ładu? A ja zacytuję tu znów kolejnego posła, bo Bogusław Wontor mówił w poniedziałek naszej antenie, że to miód na moje serce i że ten program również wpisuje się w program Lewicy.
To znaczy, ja tutaj trochę dziegciu dorzucę do tego miodu, o którym wspomniał pan poseł, bo faktycznie są tutaj wykorzystane elementy, o których Lewica mówiła od lat. I tutaj nie trzeba było budować żadnego ładu, tylko kilka lat temu wprowadzić te rozwiązania, które Lewica przygotowała, projekty ustaw, między innymi właśnie dotyczące zwiększenia kwoty wolnej od podatku. My wielokrotnie powtarzaliśmy jako partia, że należy uprościć system fiskalny w Polsce, no to jest naprawdę wiele elementów. A co do całości dokumentu, ja sobie pozwolę tutaj sparafrazować wypowiedź Leopolda Tyrmanda, którego kiedyś zapytano, jak mu się podobało, co mu się podobało w przemówieniu towarzysza Gomułki. On powiedział: krawat. Ja w podobny sposób mogę powiedzieć na temat nowego ładu, Polskiego Ładu, bo ten projekt ma już wiele pomysłów. I poza w zasadzie dwoma elementami, co do których ja się też zgadzam, że są właściwe, to jest podniesienie kwoty wolnej i druga skala podatkowa, zwiększenie drugiej skali podatkowej, to są jakby te dwa plusy. No poza tym, szczerze mówiąc, pozostałe projekty ja postrzegam i tutaj niestety powiem, że patrząc na ten plan, cały czas mi z tyłu głowy brzęczą słowa pana Morawieckiego ze słowetnych taśm, że Polakom należy obiecać to, co chcą, a potem wygaszać ich oczekiwania. I ja nie patrzę na to przez pryzmat pomysłu państwowo-twórczego, tylko pisotwórczego. Tylko i wyłącznie przez pryzmat stworzenia jakiegoś mechanizmu, który pozwoli na wygranie kolejnych wyborów, dlatego że na poziomie czysto państwowo-twórczym to tutaj wiele elementów niestety się nie trzyma kupy. Ja zgadzam się, że po 6 latach rządów PiS-ów należy wprowadzić nowy ład. No i cieszę się, że też PiS stwierdził, że trzeba coś zacząć porządkować, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na te obietnice, które zostały wyartykułowane, to proszę popatrzeć, ile obietnic było składanych w poprzednich wyborach i które z nich zostały zrealizowane. Ja no. jakoś nie widzę miliona aut elektrycznych jeżdżących po polskich ulicach. Czym więcej czytam na przykład na temat przekopu Mierzei Wiślanej, tym bardziej mi się włosy jeżą. I tak można naprawdę wymieniać rzeczy, które niewłaściwie funkcjonują w państwie.
Ale jest też sporo tych, które funkcjonują właściwie. O tym moglibyśmy rozmawiać na przykład 500+.
Okay, no, ale proszę wymienić, co właściwie funkcjonuje.
Na przykład 500+. Na przykład 500+. Działa i jeszcze się zmienia.
500+ z założenia miało być mechanizmem, który zwiększy dzietność rodzin polskich.
Ale też zniwelowało ubóstwo. Panie radny.
Ubóstwo likwiduje, przepraszam, jakby to, jak już rozmawiamy konkretnie, to rozmawiamy. Jeżeli się chce likwidować ubóstwo, to się likwiduje poprzez pobudzanie gospodarki, poprzez stworzenie nowych miejsc pracy. Ich nie ma.
Nie konsumpcja pobudziła gospodarkę.
Nie likwiduje się ubóstwa poprzez dawanie środków finansowych na dzieci. Tak? Tym bardziej, że niestety założenia te nie zostały zrealizowane i dzietność Polaków niestety nie wzrosła.
Panie radny, ten temat będziemy pewnie kontynuować, ale chciałbym jeszcze pana o miejskie sprawy spytać, a czas naszej audycji dobiega końca, więc chciałbym jeszcze zapytać pana o kilka spraw miejskich. No, zacznijmy może od budżetu obywatelskiego. Czy według Tomasza Nestorowicza budżet obywatelski w Zielonej Górze stał się patologią? I tu cisza.
Zastanawiam się, jak mam odpowiedzieć jednym słowem, dlatego że z założenia budżet obywatelski jest naprawdę bardzo znowym narzędziem, ale w naszych warunkach w zasadzie pan redaktor ma rację, można go tak określić.
Czyli nie, ja mam rację, tylko pytam, czy pan to tak określa, ponieważ...
To można go określić jako quasi-patologiczny, dlatego że budżet stał się takim narzędziem realizowania rękoma mieszkańców zadań miasta. My mamy sytuację taką, gdzie mieszkańcy muszą głosować, zbierać podpisy, żeby wyremontować na przykład ulicę, co jest obowiązkiem miasta. Z drugiej strony pan prezydent nie musi nigdzie zbierać podpisów i zbierać poparcia dla wydawania łącznika zielonogórskiego, który dla odmiany nie jest obowiązkiem miasta. Mamy teraz taką sytuację, w której to, co tak naprawdę jest zadaniem samorządu, poniekąd przestaje nim być. Sama formuła tego budżetu obywatelskiego też jest trochę zabawna, bo mamy sytuację taką, w której przygotowanie ponad miliardowego budżetu miasta odbywa się w zasadzie bez mieszkańców, z bardzo małym udziałem tak naprawdę radnych.
No właśnie, chciałem to dodać, że radni zostają wybrani właśnie przez mieszkańców i prezydent także przez mieszkańców. I
tak,
jeżeli
tylko, że,
ten budżet
tylko,
się nie będzie podobał,
ideą,
jest
ideą
proces
na zmianę. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, samorządnego, w którym mieszkańcy mają jak największy wpływ na to, co się dzieje w mieście. Jeżeli my budujemy budżet obywatelski, który jest teraz się stał pewnego rodzaju tak naprawdę wydmuszką, gdzie mieszkańcy mogą decydować na temat wydatkowania kilku milionów złotych, to proszę mi powiedzieć, co stoi na przeszkodzie, aby budowę budżetu dużego, tego miliardowego na poziomie inwestycji, nie potraktować jako quasi budżetu obywatelskiego. Dlaczego mieszkańcy nie mają prawa wypowiadać się na temat tego, jaką ma funkcjonować?
No, będzie to, miał pan kłopot pod szybkością podejmowanych decyzji, to jest druga sprawa.
Wie pan co, biorąc pod uwagę, jak decyzję podejmuje pan prezydent, to szczerze mówiąc jakoś nie widzę tutaj tego zagrożenia, bo proszę zobaczyć, że choćby daleko szukać, tak? Mamy pieniądze od miesięcy zapisane na sport zawodowy. Jakoś pan prezydent nie był w stanie skutecznie ogłosić konkursu. Teraz mam pomysł z zakupieniem akcji, które się zapewne dokładnie tak samo ten pomysł skończy, jak różne inne pomysły, więc ja tutaj się nie obawiam tego, że będzie problem z podejmowaniem decyzji. Nie, bo my tak naprawdę musimy jakby inaczej zacząć patrzeć na miasto, inaczej patrzeć na to, jak ono funkcjonuje, bo sam fakt wybrania prezydenta czy wybrania radnych nie powoduje, że nam nagle IQ skacze, że jesteśmy mądrzy i wszystko wiemy, już nikogo nie musimy słuchać. Moim zdaniem właśnie trzeba dążyć do tego, żeby stworzyć, tak jak moi koledzy z Platformy zaproponowali, stworzyć pewne bardzo proste mechanizmy, które będą jasno mówiły, które na przykład ulice, które drogi remontujemy, jaka jest kolejność działań, żeby to miało jakąś logikę. My mamy taką trochę sytuację, no takie pokazówki robimy i tak naprawdę teraz budżet obywatelski bardziej odbieram w kontekście pewnego rodzaju show i dania okazji do spuszczenia, przepraszam, ciśnienia pary z kotła, tak, bo mieszkańcy też chcą mieć możliwość wpływania na to, co się dzieje w mieście i oni dostają taką zabawkę, przepraszam, trochę już teraz w piaskownicy, czyli z miliardowego budżetu dostają kilka milionów, a i tak potem z realizacją tych projektów bywa różnie, bo wiele projektów nagle się okazuje nie zostaje zrealizowanych, nawet jak wygrają, i to ryzycznie powinno zostać zrealizowane.
To mówił Tomasz Nesterowicz, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia państwu.
Rozmowa po dziewiątej.